Czy Państwo wyobrażacie krzywdę? Ja dobrowolnie zapłaciłem tyle pieniędzy, a nagle jestem jakimś mafiozą przestępcą. Wiozą mnie do Krakowa. Tam pan prokurator mówi, że jestem tak groźny, że muszę siedzieć w klatce. Była taka klatka w prokuraturze apelacyjnej w Krakowie. Dla najgroźniejszych przestępców, ponieważ ja takim byłem, nie zatrzymali w tej klatce.
Pan Roman Kluska. W świadomości publicznej funkcjonuje pan jako osoba niezwykła, niezwykła dla polskiego biznesu, dla polskiej gospodarki. Czym pan się czuje dziś?
Emerytem. Emerytem, ale emerytem szczęśliwym. Emerytem zatroskanym o Polskę, bardzo zatroskanym o Polskę, o jej gospodarkę, o to, żeby ludzie żyli godnie z pracy, żeby w pracy, rzetelnym, godnym, dobrym życiu szukali wartości, a nie błądzili. A tych złud, które teraz kuszą, zagrażają, ciągną na manowce, ewidentne manowce, bo jako ekonomista wiem, czym to się skończy. Ja przeżyłem Gierka. W wielu sytuacjach mamy powtórkę polityki Gierka. Do czego to doprowadza, to ja wiem i ludzie w moim wieku wiedzą.
Odbierają mi sznurówki, wszystko. Ja proszę o celę jednoosobową. Wprowadzają do celi takich, gdzie siedzi trzech takich przystojnych kolegów, w cudzysłowie. Ja tam wchodzę do tej celi, wyobrażajcie sobie człowieka, który nigdy w życiu nie miał do czynienia z żadnym elementem. Jako prezes ja bym odizolowany od świata niemal. Ja tylko samolot, gabinet, restauracja, bankiet, to było moje życie. A potem na jacht, na Mazurach już było to wszystko. Nie miałem w ogóle do czynienia z takimi ludźmi. Tam wchodzę, wychodzi taki jeden naprzeciwko, a ty za co? I się przedstawiają. Ja za morderstwo, drugi się przedstawia. Ja za wielokrotne pobicie, a trzeci mówi, a mnie złapali na włamaniu. A ty za co? A ja mówię, nie wiem. I wyobraźcie sobie, ci ludzie podobno źli, bo tak się ich przedstawia, w zasadzie mi nie zrobili żadnej krywdy. Ten Hersz tam powiedział, tam jest jedna wolna taka prycza, jest kot, tu jest w nocy zimno. I oni mnie traktowali jak powietrze. Całkowicie mnie ignorowali, ale mi żadnej krzywdy nie zrobili. Czy wyobrażacie sobie, jak wyglądała ta pierwsza noc w więzieniu? Jaka krzywda, jakie złe myśli rozwalają głowę? Co będzie z rodziną, co będzie ze mną? Przecież starałem się wszystko zrobić najlepiej, jak potrafię. A teraz jestem wielkim gangsterem.
Kiedy czyta człowiek pana życiorys, to znajduje informację, że spotykał się pan z bardzo bogatymi i bardzo znanymi ludźmi. Czuje się pan człowiekiem bardzo utalentowanym? Jest pan człowiekiem utalentowanym?
Być może, nie mnie to oceniać. Natomiast chciałbym, żeby w Polsce ludzie, którzy obdarzeni są różnymi darami, mogli się rozwijać. Żeby polskie przepisy, polskie prawo, na wzór taki, jakie mamy chociażby w krajach Europy Zachodniej, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdyby tak polskie władze zechciały choć w małej części zrobić warunki dla młodych ludzi porównywalne z tymi, którzy są w Wielkiej Brytanii, ja tylko popatrzą. Ilu Polaków wyjechało, którzy tutaj nie mogli się znaleźć. Wyjechać do Wielkiej Brytanii, tam osiągają sukcesy niemal w każdej branży. Mam znajomych, którzy mówią dosłownie tak. Mój szef, Anglik, woła. Polaka, Polaka, jesteście tak wartościowi, tak pracowici, tak rzetelni. Polaka, Polaka, niech pan mi jakiegokolwiek Polaka sprowadzi. Dlaczego ci Polacy, żeby rozwinąć skrzydła, żeby osiągnąć sukces, żeby zarobić godnie na utrzymanie swojej rodziny, tak często muszą wyjechać za granicę. To jest ból mojego serca.
Jest pan pogodnym, szczęśliwym, mimo tego, że to, co pan przeszedł, to, co przyniosło życie od sukcesu, bogactwa do utraty wszystkiego, to złamałoby prawie każdego. Jak to się stało, że jest pan człowiekiem pogodnym, radosnym?
Myślę, że największym moim skarbem i skarbem nie do przecenienia większości Polaków jest nasza wiara i znalezienie oparcia w Stwórcy. nadchodzą trudne czasy. Będzie wiele najprawdopodobniej dramatycznych wydarzeń. Jeżeli człowiek w takiej krytycznej sytuacji nie ma na czym się, czy na kim się oprzeć, bardzo często błądzi lub przeżywa dramat. Jeżeli mamy oparcie, jeżeli wiemy, że jest Stwórca, który nas kocha, prowadzi, chce naszego dobra. Tylko od nas zależy, czy na tą drogę wejdziemy, pracując nad swoim dobrem. Bo tak naprawdę to jest tylko oferta ze strony Stwórcy. Dałem ci warunki, dałem ci przykazania, dałem ci wolną wolę. Możesz robić, co chcesz. Jeżeli ja zrobię ten wysiłek i zechcę pracować nad sobą, aby być lepszy dla otoczenia, dla bliźnich, dla pracowników, dla wszystkich naokoło. Wtedy wchodzę na drogę nową, drogę, która daje wielki pokój, radość, a daje oparcie w Stwórcy, daje siłę do przezwyciężenia każdej trudnej sytuacji. Bez Niego naprawdę bylibyśmy zagubieni, bylibyśmy bezradni, a wręcz w wielu przypadkach nie mielibyśmy sensu życia.
I chcę wam powiedzieć, że jak się znalazłem w tym więzieniu, kiedy myśli rozsadzają głowę, kiedy człowiek nie wie, co ma robić, a martwi się o wszystko, przypomniało mi się, co Pan Jezus mówił do siostry Faustyny w dzienniczku. I chcę wam powiedzieć, to, że ja nie dostałem wylewu do mózgu, że nie dostałem paraliżu, czy jakiejś innej tragedii nie zrobiłem, zawdzięczam tylko tego, co było w tym dzienniczku i tu wam zacytuję, co mnie uratowało. Jeżeli będziecie kiedyś w sytuacji bardzo trudnej, to posłuchajcie, co Pan Jezus mówi do siostry Faustyny. Ty jesteś marnym człowiekiem. Ja cię kocham miłością niepojętą dla ciebie, miłością bezwzględną. Dałem ci skarb, wolną wolę. Możesz robić, co chcesz. Gdybyś ci się zdobył na akt, który ja sobie bardzo cenię, na akt bezwarunkowego zaufania do mnie. Obojętnie, co się z tobą dzieje, gdybyś mi zaufał. To wtedy ja biorę na siebie wszystko, co cię dotyczy.
Jest pan przedsiębiorcą, a obecnie rekolekcjonistą. Spotykamy się w szkole sióstr prezentek, gdzie mówił pan do młodych ludzi.
Cieszę się, że coś z mojego doświadczenia mogę przekazać młodemu pokoleniu. Dawało mi radość, że ci ludzie nie wychodzili, tylko słuchali. I mam nadzieję, że to w pewnym sensie świadectwo, to pokazanie, na kim się opierałem w trudnych, bardzo trudnych sytuacjach życiowych, będzie i dla nich pomocne, kiedy oni w podobnych, oby nie daj Boże, trudniejszych sytuacjach się znaleźli.
Czy pan też spotyka się ze starszymi, bo są różne środowiska, które potrzebują dobrego słowa?
Dawniej spotykałem się bardzo często, zwłaszcza ze studentami wyższych uczelni, z przedsiębiorcami. No dziś już sił coraz mniej i czasu coraz mniej, bo jak człowiek jest mniej wydajny, to też tego czasu ma siłą rzeczy mniej. Ale myślę, że takich ludzi jak dla jest wielu. Proszę mi wierzyć. Tylko tyle, że może do nich szersze społeczeństwo nie dotarło. Ale ja w ostatnich 2 tygodniach spotkałem co najmniej 3 podobne osoby. Więc ludzi, którzy...
Podobne
mają,
do pana.
Tak, które mają podobny bagaż doświadczeń, podobnie podchodzą do świata. I to wszyscy, tak się akurat złożyło, że mieli co najmniej tytuł doktora.
Tu młodym ludziom powiedział pan, nie dążcie do tego, żeby mieć jak najwięcej. Starajcie się zauważyć to piękno w małych rzeczach.
Mogę dać wszystkim gwarancję, że szczęście nie mają nic wspólnego ani z sukcesem, ani z popularnością, ani z ilością pieniędzy, ani z wielkością posiadanego majątku. Żadnej korelacji ze szczęściem. Te wielkości, o których przed chwilą mówiłem, nie mają. Ze szczęściem korelację ma mój stosunek do drugiego człowieka, moja motywacja, wartości, którymi się kieruję i cel mojego życia. I jeżeli ja jestem w tym wszystkim spójny, świadomy, wiem, po co żyję, realizuję ten cel małymi kroczkami, nie jakąś wielką łychą, osiągam satysfakcję, szczęścia, przede wszystkim to, że staram się być dobry dla otoczenia, to w pewnym czasie i to otoczenie odpłaca dużo więcej niż się samemu dało. I to jest piękne.
Bardzo spodobał się wam wykład pana Romana Kluski. Dlaczego? Starszy człowiek, a jednak potrafił tak przemówić do młodych ludzi, że pełna sala była, ale nikt z tego wykładu nie wyszedł.
Myślę, że historia pana Romana, pomimo iż może się wydawać, że jest to typowa opowieść bogatego człowieka, który przeszedł w życiu wiele i teraz dzieli się swoją opowieścią, tak naprawdę różni się tym od wszystkich innych opowieści, właśnie tym, że jest autentycznie prawdziwa i przekazuje zarazem dużą wiedzę jakby na temat tego, że tak naprawdę w życiu nie jest ważne to, kim jesteśmy, ani to, co mamy, tylko ważne jest to, jacy dla innych i jacy tak naprawdę przed Bogiem jesteśmy. To znaczy ważne jest to, żeby być prawdziwym sobą, który kocha, szanuje, potrafi wybaczyć innym, ale też przed Bogiem potrafi pokazać, że Panie, nie jestem pyszny, jestem uległym sługą, który potrafi jednak pomóc innym bez jakby oczekiwania żadnej zapłaty.
Co zrobiło na tobie największe wrażenie?
To znaczy ogólnie dla mnie historia pana Romana Kluski to jest taka po prostu niesamowita i dużo mi dało to spotkanie, szczerze mówiąc. I jeśli chodzi o to, żeby przemyśleć swoje życie, że czasami Bóg może nas kierować na zupełnie inne ścieżki niż my myślimy, a wszystko jakby na końcu, jak Bóg da, to będzie, co nie?
Ja uważam, że pan Roman powiedział dużo takich rzeczy, które też on zauważył w życiu i mógł nam przekazać swoje takie doświadczenie i to wszystko, przez co on mógł przejść, teraz my możemy wykorzystywać w życiu i możemy się uczyć na tych wszystkich jego doświadczeniach i uważam, że to jest naprawdę niesamowite.
Osoby starsze często, kiedy kończą swoją karierę zawodową, kiedy przechodzą na emeryturę, przeżywają trudny czas, kryzys. Czy w pana przypadku tak było?
Jestem od kilku lat emerytem formalnie. Emerytem się nie czuję. Myślę, że można mieć różne emerytury. Akurat mam kolegę, który po ciężkiej pracy na emeryturze faktycznie cieszy się tym, że ma mniej zajęć, zajmuje się domem, rodziną. I to jest piękna emerytura. W moim przypadku jest to dalej praca, ale każdy myślę, że powinien z siebie dać to, co może. To, co uważa, że może wytworzyć najwięcej wartości, a co chyba dla nas wszystkich, zwłaszcza starszych ludzi, powinno być największą motywacją, podjęcie takich działań, takich zachowań, takiej pracy nad sobą, aby zasłużyć na zbawienie.